Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło przywitać wszystkich słuchających, oglądających nas, zarówno tych, którzy oglądają na żywo, jak i będą oglądali później na YouTubie, na dyskusji poświęconej książce Pontyfikat Wielu Zagrożeń, Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy Kapela 1979-1990. Jest to świeżo opracowana edycja źródłowa przygotowana przez panią dr Irenę Mikłaszewicz i doktora Andrzeja Grajewskiego. Rozpocznijmy nasze przywitanie od doktora Grajewskiego, który jest współredaktorem i współautorem wstępu do tego tomu, również znanym, znakomitym badaczem dziejów Kościoła katolickiego w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wschodnich. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zorganizowanie tej dyskusji, która jest transmitowana również na stronach gościa niedzielnego oraz serwisu, który wspólnie żeśmy założyli z IPN-em, poświęconemu papieżowi Wadowice 1920. Tam jest taka zakładka, stały dzień. Między innymi również nasz znakomity gość, pan docent Buchak, tam napisał znakomity tekst. I myślę, że ta książka, ten tytuł, Pontyfikat Wielu Zagrożeń, doskonale wpisuje się w tą naszą zakładkę o rozpracowaniu Jana Pawła II przez komunistyczne służby specjalne, właśnie do tej zakładki stały cień. Bo rzeczywiście od momentu, kiedy papież rozpoczął urzędowanie, to tych cieni gwałtownie się pojawiła, oprócz polskich jeszcze sowieckie i inne, znalazł się nagle w zainteresowaniu wszystkich służb całego świata. Te dokumenty znalazła w Wilnie pani dr Irena Mikłaszewicz i początek tej naszej pracy, bo tutaj też trzeba przypomnieć osobę z IPN-u, która jakby była pierwszą, która zaproponowała wydanie, mianowicie pan dr Paweł Libera. I kilka lat temu spotkaliśmy się w Wilnie wspólnie, aby ustalić zasady edycji tych dokumentów. No i potem żeśmy się ich starali trzymać i w mozole i trudzie próbowaliśmy je opracować, dokonać selekcji, bo te dokumenty to nie są wszystkie. Z tej operacji wybraliśmy dokumenty dotyczące wyłącznie zainteresowania osobą papieża lub aktywności Międzynarodowej Stolicy Apostolskiej. Część dokumentów dotyczy emigracji litewskiej i te, o ile nie wiązały się z tematem papieskim, nie zostały przez nas do tego zbioru włączone. Podział pracy między mną a panią Ireną był prosty. Ona zajmowała się wszystkimi wątkami litewskimi oraz osobami, Litwinami, litewskimi funkcjonariuszami KGB. Ja zajmowałem się pozostałą resztą, czyli dokumentacją samych operacji oraz funkcjonariuszy KGB, jak i występujących w tych dokumentach osób ze środowiska kościelnego, a przede wszystkim hierarchów, którzy byli czynni w Kurii Rzymskiej i współpracowali z Janem Pawłem II właśnie w okresie, kiedy ta operacja była realizowana. Tyle tytułem wstępu.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to wprowadzenie do naszej dyskusji, za opis koncepcji tomu, moim zdaniem tomu bardzo ważnego, który przynosi sporo nowych informacji na temat Jana Pawła II, rozpracowania go przez Związek Sowiecki, tego jak był traktowany przez system komunistyczny w ogóle, więc w moim przekonaniu ta edycja jest bardzo ważna. Chciałbym prosić tutaj teraz o zabranie głosu pana profesora Pawła Skibińskiego, żeby odniósł się do tej koncepcji, którą zaproponował dr Grajewski i dr Mikłaszewicz, ujęcia tych dokumentów, jak w pana profesora przekonaniu wpływa to na nasz obraz Jana Pawła II, jego podejścia do niego władz sowieckich. Na ile te dokumenty są wartościowe, panie profesorze?
Na wstępie chciałem bardzo podziękować panu doktorowi Andrzejowi Grajewskiemu, pani doktor Mikłaszewskiej za ten wysiłek wydania tych 50 kilku cennych dokumentów powstałych w latach 80. ubiegłego stulecia. To jest zjawisko troszkę bezprecedensowe, bo chyba w jakiejś mikroskali porównywalne z archiwum Mitrochina, dlatego że ja nie przypominam sobie innych. Zresztą archiwum Mitrochina też nie jest dokładnie edycją źródłową. Natomiast nie przypominam sobie tego rodzaju dokumentów wytworzonych przez KGB, które zostałyby udostępnione szerszej publiczności, udostępnione badaczom, a już zwłaszcza dotyczących osoby Jana Pawła II, no bo to jest dodatkowy walor tej edycji, że no nie są to jakiekolwiek dokumenty KGB-owskie, ale dotyczące bardzo istotnej kwestii także z punktu widzenia polskiej historiografii. To po pierwsze. Po drugie, oceniając wagę tych dokumentów, można powiedzieć, że obcujemy z rzeczywistością troszkę zapośredniczoną, ponieważ nie widzimy decyzji globalnych aparatu sowieckiego, tylko widzimy ich recepcję w Wilnie. I to, co Moskwa postanowiła Wilnu pokazać lub je zadaniować dzięki tym dokumentom, które dziś trafiają do naszych rąk. I to jest dość specyficzna perspektywa, bo musimy pamiętać, że no w jakimś sensie perspektywa cząstkowa. To znaczy to nie jest tak, że dzięki temu zbiorowi mamy pełen obraz polityki sowieckiej, nawet na odcinku agenturalno-wywiadowczym. Natomiast nie zmienia to faktu, że to bardzo polepsza nasz stan wiedzy. We wstępie podpisanym przez redaktorów tego tomu zwraca uwagę fakt, zresztą wcześniej były to informacje w znacznej mierze publikowane przez doktora Andrzeja Grajewskiego w innych miejscach, między innymi na łamach Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Zwraca uwagę fakt, że właściwie do tej pory znaliśmy, przynajmniej w obiegu naukowym istniało kilka dokumentów KGB-owskich, które dotyczyły osoby Jana Pawła II, przede wszystkim tych, które były związane z okolicznościami powołania Jana Pawła II na dogodności papieskiej i ewentualnie roku 79. Teraz przesuwa się ta granica chronologiczna do roku 90, bo o ile dobrze pamiętam, ostatnie dokumenty to jest wiosna 90 roku. Więc po pierwsze, chociażby z tego względu, chociażby poprzez rozszerzenie tej perspektywy chronologicznej dotyczącej sowieckich służb specjalnych, no to jest ogromne krok naprzód, jeśli chodzi o naszą wiedzę. Niemniej mogę powiedzieć, że jest to jednocześnie taka edycja, która pokazuje, jak wiele nie wiemy, to znaczy jak wiele rzeczy jest tam zasygnalizowanych, gdzieś się tam pojawia, natomiast no, nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie do końca opinii na ten temat, ponieważ tych dokumentów jest, jak mówię, kilkadziesiąt. No, z całą pewnością nie pozwala to zobaczyć całej dekady. Natomiast porównałbym to do takiej sytuacji, kiedy jest rzucony snop światła, ale widzimy jeszcze tylko fragmenty, nie widzimy całego krajobrazu, całej architektury i w związku z tym możemy przeczuwać, dużo się domyślać, ale nie mamy pewności. Natomiast dzięki tym dokumentom jesteśmy w stanie postawić nowe pytania i postawić nowe tezy. I za to bardzo dziękuję wydawcom tego zbioru dokumentów.
Bardzo dziękuję profesorowi Pawłowi Skibińskiemu za tą wypowiedź, podkreślenie rangi tych materiałów. To samo zagadnienie chciałbym poprosić o poruszenie przez profesora Władysława Buchaka, też jakby z tej perspektywy wywiadoznawczej, jako znanego eksperta zajmującego się tematyką wywiadowczą. Po pierwsze właśnie ocenę koncepcji tego, jak ten tom został ułożony, co on wnosi do naszej wiedzy, a po drugie, no co wnosi przede wszystkim do tego, co dowiedzieliśmy się na temat inwigilacji Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Proszę bardzo, panie profesorze.
Znaczy, krótko mówiąc, no, pozostaje nic innego jak kontynuować wypowiedź moich poprzedników i uzupełnić się o kilka, bo ja się w sumie z nimi całkowicie zgadzam. Tak, że po pierwsze, to jest właśnie kolejny taki klocek w naszej wiedzy o tym, jak postrzegano Stolicę Apostolską, polskiego papieża, politykę wschodnią Stolicy Apostolskiej, Kościół w Polsce, Kościół na Litwie. Bardzo wiele to jest wątków, które można by rozwijać. I ja mógłbym ze swojej strony tutaj dorzucić, że z moich własnych badań, niestety jeszcze nie opublikowanych, bo tom, który miał się pokazać po konferencji poświęconej tej problematyce, zresztą uczestniczyliśmy chyba wszyscy w Krakowie i potem w Budapeszcie, niestety po dziś dzień się nie okazał. Ja tam właśnie piszę jakby glosę tak do tego tomu, tak, bo to oczywiście nie jest wydawnictwo źródłowe, o czym ja piszę w swoim tekście, ale właśnie to jest jakby to samo, tylko z perspektywy dokumentacji wywiadu PRL. Oczywiście można sądzić, że jakby szczegółowość dokumentacji, oraz jakby co wynikało ze wspólnoty jednak, jakby można powiedzieć całkowitej wspólnoty operacyjnej między Moskwą i Wilnem w tym czasie, można tutaj znaleźć jakby dokumenty ciekawsze, natomiast pewne dokumenty, pewne analizy i też jakby tak zwane orientirowki po rosyjsku, czyli krótko mówiąc, tak jakby zamówienia na informacje, czy jakby to można przetłumaczyć, wysyłane z Moskwy do Warszawy. Także tutaj nam bardzo dużo mówią zarówno o ewolucji widzenia samej osoby papieża, jak i, że tak powiem, polityki Stolicy Apostolskiej, pewnych jakby takich jej bardzo ważnych elementów w tym czasie, tutaj, które oczywiście były ważne z punktu widzenia Moskwy, czyli krótko mówiąc, były uważane, a właściwie jeszcze z punktu widzenia sowieckich służb specjalnych, czyli jeszcze inaczej mówiąc, były uważane jakby za najgroźniejsze w jakimś sensie elementy jego nauczania i też jego jakby polityki bardziej świeckiej. I tutaj są wątki, które tutaj albo znajdują swoje wyraźne odbicie. I to jest rocznica Chrztu Rusi, która jest to jakby takim bardzo ważnym elementem, zarówno w tych dokumentach, o których tutaj dyskutujemy dzisiaj, czy które zostały opublikowane, jak i tych, które ja analizowałem, opisałem, ale jeszcze czekam na publikację już od paru lat niestety. Ale to nie z winy IPN-u, tylko naszych węgierskich partnerów, tak tutaj trochę pozdradzam tajemnic kuchni. Natomiast no, jakby właśnie z tego również wynika, że jakby domagano z Moskwy, domagano się od Warszawy informacji na temat w ogóle wszystkiego, co się wiąże z przygotowaniami Kościoła katolickiego do obchodów Chrztu Rusi. Ale drugi element, który tutaj już, no może ja, że tak powiem, nie jestem aż tak uważnym, nie byłem aż tak uważnym czytelnikiem i coś mogło mi umknąć, chociaż byłem recenzentem tego tomu, więc nie powinno. Ale tutaj jest był wątek papieskich podróży, i nie mam tutaj na myśli podróży do Polski, ale przede wszystkim podróży tych ogólnoświatowych, a już w szczególności na obszarze Ameryki Łacińskiej, tutaj jakby też, która bardzo niepokoiły Moskwę już w takiej jakby płaszczyźnie, no można powiedzieć, globalnej. Tak? I tutaj też jakby domagano się jakby od wywiadu PRL, żeby coś naświetlił, że tak się wyrażę, o co właściwie papieżowi chodzi w tych podróżach, no nie wiem, do Meksyku, do innych krajów, właśnie z tego regionu, jak powiem, Karaibów i tak dalej. Także tutaj jakby to nam troszkę umyka, to nie jest o Litwie, ale to też jakby bardzo niepokoiło Moskwę i może chwilowo tutaj zawieszę, żeby jakby dyskusja była trochę bardziej żywa.
Więc jakby podejmując ten wątek, który profesor Buchak rozpoczął, chciałem zapytać najpierw doktora Andrzeja Grajewskiego o to, na ile te dokumenty, które państwo edytujecie, pokazują właśnie tą wspólnotę wywiadowczą poszczególnych państw bloku wschodniego, jak ona się układa przez ten pryzmat. Co możemy na ten temat więcej powiedzieć, bo w moim przekonaniu jak najbardziej możemy powiedzieć więcej niż wiedzieliśmy przed tą edycją źródłową. No i wreszcie, na ile ta wiedza, którą pozyskiwały służby sowieckie, była trafna w pana przekonaniu, czy znaczy, na ile ona oddawała rzeczywistość, to w jaki sposób oceniano koncepcję Fundacji Jana Pawła II, jego osobę. Na ile to było trafne, na ile to było zrobione profesjonalnie, a na ile możemy mówić o jakichś błędach percepcyjnych?
Przede wszystkim, korzystając z okazji, chciałem podziękować panu profesorowi Buchakowi za jego bardzo wnikliwą recenzję. To nie była łagodna recenzja, zrobiona bardzo solidnie, która przedłużyła niewątpliwie okres pracy nad książką, ale wyłącznie czytelnicy na tym zyskali. Ja potem musiałem wziąć wszystko na siebie, no bo trudno to było ciągle między Warszawą a Wilnem ustalać, jak się do tego ustosunkować, także no, według tego klucza, który pan profesor nam to zasugerował, żeśmy ta książka została potem doprecyzowana i myślę, że jak ją wezmą Rosjanie do ręki, to większych błędów metodologicznych w nich nie znajdą. Nie powiedzą, że co te Polaczki tutaj wypisują, przecież oni nie mają zupełnie pojęcia, jak to funkcjonowało. Nie, myślę, że Polacy wiedzą, jak to funkcjonowało i to jest ważny element wiedzy, która powinna być analizowana również w kontekście współczesnych wyzwań. Ponieważ w Kaplicy jest prowadzona bardzo ciekawa operacja z tak zwanych pozycji krajowych. Żeby jakby od początku to wszystko uporządkować. Kaplica jest jedną z wielu prowadzonych operacji przeciwko Janowi Pawłowi. Ile ich prowadzono, nie wiemy. Ja znalazłem ślady dwóch poważnych operacji prowadzonych z Kijowa, o czym może potem powiem. W każdym bądź razie i idea Kaplicy jest następująca. Moskwa, która jest zaniepokojona, bo to jest też istotne w kontekście dyskusji o pontyfikacie Jana Pawła II, że Moskwa widzi, że pojawił się gracz wymiaru światowego, który zmienia bieg historii. I oni to bardzo szybko zauważają, nie mając do tego cienia wątpliwości. I ten bieg historii zmienia nie tylko na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, ale globalnie. Stąd na przykład niezwykła waga podróży papieża do Meksyku, którą oni interesują się, oraz późniejszymi podróżami południowoamerykańskimi, czy na obszar latynoski. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież to jest teren przyszłych rewolucji. Tam jest rozwijana koncepcja różnego rodzaju działań, które wykorzystują pewną naiwność niektóre części duchowieństwa propagującego teologię wyzwolenia. Cały ten nurt socjalny w Kościele ma być wykorzystywany dla potencjału rewolucji, która ma zajść na kontynencie latynoamerykańskim. Z tego punktu widzenia oczywiście wszystko, co papież tam robi, ich interesuje i niepokoi również, bardzo mocno niepokoi. O czym na przykład pisze w swojej monografii profesor Wołobujew, bardzo ciekawej. W tamtym roku wyszła monografia, która powinna być przedmiotem też szerszych dyskusji w Polsce. Jan Paweł II, Polak na urzędzie świętego, na stolicy apostolskiej, taki jest w wolnym tłumaczeniu tytuł tej książki. I on właśnie te wątki południowoamerykańskie, opierając się nie na dokumenty KGB-owskie, ponieważ KGB to jest dla niego w ogóle terra incognita, którą w ogóle omija. KGB tam pojawia się w dwóch czy trzech miejscach, w ogóle jakby nie korzysta z tych źródeł. Świadomie również nie, choć zna dobrze źródła polskie, nie korzysta ze źródeł, które wskazują na zainteresowanie osobą Jana Pawła II przez KGB. Natomiast korzysta z materiałów dyplomacji sowieckiej i one bardzo ciekawe wątki, te środkowo, te latynoskie pokazują. Wracając teraz do Kaplicy. Otóż Moskwa konstatuje, pojawia się człowiek, który zmienia bieg historii światowej. Trzeba go w różny sposób rozpracowywać. Więc no, na pewno zasadnicza rola przypada, o której nie mamy zielonego pojęcia, rezydenturze rosyjskiej, sowieckiej w Rzymie, we Włoszech. A to jest siatka budowana konsekwentnie od lat 60. zarówno w Rzymie, jak i w Watykanie. Są liczne ślady tej siatki i ona pozwala penetrować jakby samo najbliższe otoczenie papieża. Ale oni potrzebują również informacji jakby z innych stron. I z tego punktu widzenia wybór Litwy jest oczywisty, ponieważ na Litwie jest Kościół katolicki, jest hierarchia, bo trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od innych obszarów, gdzie mieszkali katolicy na terenie Związku Sowieckiego, Litwa i Łotwa to były dwa obszary, gdzie hierarchia nie została zlikwidowana. Tylko że była to hierarchia ukształtowana w latach 60. na modę i według życzenia sowieckiego. To byli wszystko albo kapłani bardzo spolegliwi wobec władzy sowieckiej, albo agenci. Ich się teraz wykorzystuje, wysyłając ich do Rzymu, aby pod pozorem różnych kontaktów czy wizyt ad limina czy innych pobytów, aby zdobywać informacje. I to jest jakby informacja zdobywana nie przez rezydenturę sowieckiego wywiadu w Rzymie, tylko przez rezydent, poprzez agenturę, którą posiadali na Litwie, która normalnie służyła innym celom, ale była również użytkowana na rzecz kaplicy. I to jest jakby pierwsze ramię kaplicy. Drugie ramię jest o wiele bardziej subtelne i ciekawe, bo to jest emigracja litewska. Otóż emigracja litewska była bardzo mocno inwigilowana przez KGB. I proszę zwrócić uwagę, że to drugie ramię emigracyjne było często znacznie bardziej skuteczniejsze w zdobywaniu informacji. Bo o ile na przykład jak przyjechał jakiś wikariusz kapitulny, o którym wszyscy na Watykanie wiedzieli, że jest agentem KGB, no to tam specjalnie jakichś ciekawych rzeczy nie pozbierał. Natomiast jak przyjeżdżał jakiś kapłan z emigracji litewskiej, znany bojownik antykomunistyczny, znany patriota litewski, jeżeli on z nim się prowadziło rozmowy, a on jednocześnie był agentem KGB, no to urobek wywiadowczy z takich wizyt był znacznie ciekawszy, nie mówiąc o możliwości prowadzenia działań tak zwanych aktywnych, czyli dezinformacyjnych, których przykłady również w tej książce dajemy. Więc kaplica pokazuje różnego rodzaju techniki i metody jednej bardzo ciekawej, szczególnej operacji, ale to oczywiście w żaden sposób nie do kaplicy nie sprowadza się działania operacyjne sowieckiego wywiadu wobec papieża, bo oni mieli do dyspozycji, tutaj było pytanie o tą wspólnotę wywiadowczą. Oczywiście ślady tego są, bo przecież w pewnym momencie kaplica jakby rozszerza się z relacji między Związkiem Sowieckim a Watykanem, a oni od 1988 roku już interesują się, co się dzieje w sąsiednich krajach. Jeżdżą, żeby zdobywać informacje w Czechosłowacji, na Węgrzech, w NRD. Coraz częściej Polska jest w tych dokumentach i tam widać, że ta wspólnota wywiadowcza, no, ta pajęczyna, ta sieć pajęczyny drga, przekazując sobie wzajemne informacje. Czasami są to ludzie, którzy są po prostu w tej siatce, czasami są to ludzie, którzy są nieświadomi, z kim rozmawiają i nie wiedzą, że ten ich rozmówca sowiecki jest agentem KGB, ale na pewno, że tak powiem, z partyjną szczerością dzielą się różnymi uwagami na temat tego, co się na przykład w Polsce czy w krajach ościennych dzieje. Więc ta kaplica może być analizowana pod bardzo wieloma kątami. I jakby z tego punktu widzenia, no, do tej pory nie mieliśmy takiego korpusu jednolitego dokumentów sowieckich. I jak mówię, poza samym tym aspektem, który nas najbardziej interesuje, czyli oceną pontyfikatu Jana Pawła II, jego działań, zamierzeń oraz konsekwencji dla bieżącej polityki, warto te dokumenty przeanalizować pod kątem technik operacyjnych stosowanych przez sowieckie służby specjalne, które, jak myślę, przeszły pewną modyfikację, ale bywają użyteczne również do dzisiaj. Więc jak sądzę, ten kaplica może być przedmiotem refleksji na bardzo wielu poziomach. I teraz ostatnia kwestia. Na ile te oceny sowieckich służb były trafne? Ja muszę powiedzieć, że jakby oddzielić ten ideologiczny sztafaż, w którym są opisywane, no to tam jest jednak bardzo wiele ciekawych konstatacji, bym powiedział, trafnych. Czy dla mnie na przykład szokująca ocena po trzeciej pielgrzymce papieża do Polski, że w tym kontekście należy się spodziewać, że władza już szybko przystąpi do rozmów z opozycją, co może spowodować daleko idące zmiany w Polsce. To jest jeszcze jednak ocena kilka miesięcy przed strajkami w 1988 roku bo to jest trzecia pielgrzymka, przypomnę, czyli 87 rok, a więc przed strajkami, no i przed w ogóle decyzjami o okrągłym stole, a w tych dokumentach sowieckich taka możliwość jest już dopuszczona.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Kontynuując ten wątek, chciałbym tutaj, zwracając się do profesora Pawła Skibińskiego, właśnie zapytać, co kapela, co te dokumenty wnoszą nam do obrazu pontyfikatu Jana Pawła II, co one wnoszą wartościowego dla badacza życia i działalności Jana Pawła II, no bo te oceny, o których mówił doktor Grajewski, bez wątpienia są bardzo interesujące, szczególnie właśnie jak popatrzymy chociażby na ocenę pierwszej czy trzeciej pielgrzymki i tego, co nam to daje jako do informacji na temat funkcjonowania Kościoła powszechnego w całości i również wielu wątków Polski. Jak pan się zapatruje na te kwestie, panie profesorze?
To znaczy ja jestem, powiedziałbym, że pod tym względem to jestem wychowany w szkole doktora Grajewskiego, który tutaj z nami siedzi, to znaczy, krótko mówiąc, śledzę publikacje Andrzeja od wielu lat i staram się jakby zwracać uwagę na wnioski generalne, które płyną z jego rozważań, które do tej pory były czynione, jak mówię, na kilku dosłownie realnie istniejących w naszym ręku, mówię o badaczach, dokumentach tej epoki. I one już nam pokazały pewne zależności między polityką sowiecką, a tym, jak kształtował się pontyfikat. No najbardziej spektakularnym kontekstem tych zależności jest oczywiście no, bardzo gruntownie przez doktora Grajewskiego zbadana kwestia zamachu na Ojca Świętego w 1981 roku, gdzie ewidentnie widać kontekst KGB-owski, chociażby w zagadnieniach takich jak szkolenie Aliak, czy przede wszystkim potem akcja dezinformacyjna po zamachu. I teraz, jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że no, papież był globalnym graczem, a jednym z głównych globalnych graczy, na których interesy papież naruszył, to był Związek Sowiecki, jego aparat bezpieczeństwa nie mógł na to patrzeć zupełnie bezczynnie. No to myślę, że możemy bardzo wiele rzeczy zrozumieć. Ja bym powiedział, że nie tyle, ja na te dokumenty przynajmniej po pierwszej lekturze patrzę nie tyle, że one dostarczają nam nowych rewelacji faktograficznych, natomiast one nam pokazują pewną, właśnie w tej serii powiedzmy tych kilkudziesięciu dokumentów, pozwalają nam dostrzec pewien sposób interpretowania pontyfikatu, to znaczy pozwalają nam wyrobić sobie zdanie, co Sowieci myśleli o pontyfikacie Jana Pawła II, nie w kontekście, bo nie ryzykowałbym stwierdzenia, że my mamy tutaj pełną świadomość poszczególnych, stosunku do poszczególnych wydarzeń, ale już widzimy pewien przegląd, tak jak oni w ciągu lat 80. widzą rozmaite kwestie. I teraz oczywiście jest to wizja, jak mówię, nie do końca kompletna w tym znaczeniu, że perspektywa Wilna powoduje, że mamy tutaj bardzo ciekawe dodatkowe elementy, to znaczy jednak jakąś analizę nie tylko samego pontyfikatu, ale także oddziaływania Jana Pawła II na środowiska osób wierzących w Związku Sowieckim, przede wszystkim na Litwie oczywiście, ale też, co podkreśla we wstępie do tomu, moim zdaniem słusznie, dr Grajewski, w kluczowym miejscu dla tych relacji sowiecko-katolickich, to znaczy na Ukrainie, to znaczy cały czas tam istnieje nie do końca zwerbalizowane na pierwszym planie, ale bardzo istotny element kontekstu unickiego, to znaczy całej tej kwestii no, odrodzenia się religijnego unitów na Ukrainie, które kształtuje całą politykę wyznaniową sowiecką, zwłaszcza wobec Kościoła katolickiego, a więc także oddziaływuje na sprawę kaplicy. I teraz pan doktor Grajewski mówił o tym, że mamy ślady innych operacji KGB-owskich względem Stolicy Apostolskiej, względem Kościoła Katolickiego, czy też centrali Kościoła Katolickiego, no to jest oczywiste, że my dotknęliśmy tylko poprzez te dokumenty, dotknęliśmy pewnego ramienia ośmiornicy, tak? To znaczy to jest tak, że to jest jakby świadectwo tego, jak bardzo rozbudowana była ten aparat. A to, że w większości ten aparat nadal kryje się w cieniu niewiedzy naszej, to jest inna sprawa. Pan profesor Buchak mówił o tym, że on dostrzega ten aparat sowiecki z perspektywy współpracy z polskim wywiadem. Okej. Ja mogę powiedzieć, że z całą pewnością no, jeszcze bardzo wiele elementów moglibyśmy pozbierać z tych układanek takich cząstkowych, które widzimy z dokumentów, które trafiły w nasze ręce. Natomiast no, zdajmy sobie sprawę, że pełną wizję będziemy w stanie zobaczyć wtedy, kiedy Łubianka się otworzy. No, nie wiem, czy kiedykolwiek się otworzy, pewnie za 150 lat się otworzy, ale obawiam się, że jak tu siedzimy, to nie doczekamy się tego, przynajmniej nie w tej formie, chyba że w jakiejś cybernetycznej formie. Natomiast nie zmienia to faktu, że pontyfikat widziany oczami autorów kapelli, czyli przede wszystkim średniego i średnio wyższego szczebla oficerów KGB, bo to nie są przecież dokumenty pisane przez same szefostwo KGB-owskie, ani nie są to dokumenty pisane gdzieś tam przez agenturę jakoś zupełnie lokalną. To są ludzie już widzący to w pewnej perspektywie, ale nie podejmujący decyzji. Ta wizja jest bardzo ciekawa, bo ona zwraca nam uwagę na to, co ich interesowało, tak? Co ich interesowało. Panowie mówili tutaj o Ameryce Łacińskiej jako o takim nieoczywistym kontekście. Natomiast wydaje mi się, że no bardzo ciekawe jest chociażby to, o czym mówił dr Grajewski, że oni na Polskę patrzyli też jako na element nie tylko bloku sowieckiego, co jest też interesujące, ale także jako na element, nazwijmy to, układu katolickiego. To znaczy dla nich Polska Partia Komunistyczna, PZPR, wygląda na to, że była no, mocno niepewnym elementem tego wszystkiego, to znaczy nie panującym nad sytuacją. I znowu, niby to wiemy, tak? Ale no, jak otrzymujemy ileś tam potwierdzeń z pierwszego źródła, no to zupełnie inaczej stawia naszą wiedzę. To znaczy, ja bym powiedział tak, to nie jest tak, że te dokumenty rewolucjonizują naszą wiedzę faktograficzną, ale dają nam zupełnie inną perspektywę poprzez to, że się upewniamy w tym, co dotychczas było naszymi hipotezami. Może nie głupio wymyślonymi, ale jednak hipotezami. A teraz możemy powiedzieć tak, mamy na to dowody. To znaczy, mamy dowody na to, że kluczową sprawą była sprawa ukraińska, może nie jest to jedyny dowód, jest parę innych dowodów, ale to jest ważna kwestia. Widzimy, jak oni postrzegali aktywność katolików litewskich. To też jest twardy dowód, powiedziałbym, moim zdaniem. Trzecia sprawa to jest to, że widzimy przynajmniej kilka dokumentów, które bezpośrednio naświetlają ich analizy dotyczące w ogóle postępowania Jana Pawła II wobec bloku sowieckiego. Znowu nie ma tutaj nic takiego, co by nas zszokowało, moim zdaniem, ale zupełnie inaczej się na to patrzy w momencie, kiedy ma się potwierdzenie z drugiej strony. To nie jest tylko i wyłącznie nasze przypuszczenie albo element wypowiedzi papieskiej, albo jakiś dokument ze strony polskiej, tylko to jest jednak autentyczny dokument sowiecki. To jest zupełnie inna perspektywa. I oczywiście w wielu aspektach to może być bardziej nowatorskie to spojrzenie, dlatego że ono jednak może nie tyle, ja bym powiedział, że przesuwa nam akcenty, tak? To znaczy przesuwa, znaczy gdyby, ja jeszcze bym nie zaryzykował tezy jak do końca, bo to trzeba by było zestawiać z dokumentacją istniejącą, znaczy znaną z innych źródeł, ale niewątpliwie skoryguje nam to kilka opinii dotyczących tego, w jaki sposób Związek Sowiecki reagował na niektóre niektóre wydarzenia pontyfikatu. Ja myślę, że to jest tytułowy pontyfikat wielu zagrożeń, pokazuje jedną rzecz, bo pan doktor Łatka, pan profesor Łatka był łaskaw zapytać, no właśnie, na ile oni się mylili, tak, a na ile mieli rację. No ja mogę powiedzieć tyle, że oni faktograficznie to się nie mylili. Natomiast te dokumenty też pokazują jeszcze jedną rzecz. To podobne zjawisko jak w wypadku polskich służb specjalnych. No co z tego, że oni mają pełną informację, znakomitą informację, może nie pełną, ale znakomitą informację faktograficzną. Niestety trzeba powiedzieć, że system komunistyczny, choć opiera się na naprawdę inteligentnych facetach, to są autorzy tych dokumentów, nie są głupcami. Ja mam powiedzieć, że ja nie wiem, jak to wyrazić tak bardzo skrótowo, ale może się postaram. Ogranicza umysłowo, to znaczy oni pewnych rzeczy nie rozumieją. Nie rozumieją, bo są sowieckimi aparatczykami wywiadowczymi, a nie ludźmi wolnymi i normalnymi. Nie wiem, jakby to wyglądało w oczach innych służb specjalnych. Ja w ogóle uważam, że służby specjalne raczej ograniczają umysłowo, ale to jest specyficzne spojrzenie. To jest specyficzne spojrzenie i ja bym powiedział tak, ono nie daje nam pełni wiedzy o tym, co się działo w czasie pontyfikatu, nie tylko dlatego, że to jest kilkadziesiąt dokumentów, a nie kilka tysięcy. Ono nam nie daje tej pełnej wiedzy po prostu dlatego, że ci ludzie są w stanie zebrać fakty, natomiast nie są w stanie ich w pełni zinterpretować po prostu dlatego, że na przykład zupełnie nie rozumieją specyfiki zjawisk duchowych. Ja uważam, że to jest bardzo poważne ograniczenie tego źródła, ale to nie jest wina ani wydawców, ani odbiorców, tylko to jest wina twórców. To znaczy to są ludzie sformatowani. To są ludzie sformatowani tak, jak są sformatowani aparatczycy sowieckich służb specjalnych i to samo znamy przecież z naszych służb specjalnych. To znaczy oni są inteligentni, przenikliwi i nie rozumieją. I to jest, niemniej fakt jest faktem, że moim zdaniem tak z punktu widzenia takiej roboty wywiadowczej, ja się na tym nie znam, nie jestem specjalistą, tak jak profesor Buchak od wywiadu, no ale tak na mój gust, jako człowieka zajmującego się historią raczej Kościoła, no wydaje mi się, że oni wywiadowczo to się bardzo dobrze sprawdzali. Tylko to nie jest cała rzeczywistość, tak? To znaczy to nie jest cała opowieść o pontyfikacie, ale na to musimy się nastawić, no bo po to czytamy różne źródła. No.
Ta wypowiedź pana profesora Pawła Skibińskiego właśnie skierowała mnie z pytaniem do profesora Buchaka odnośnie tego, na ile rzeczywiście nie mieli tych zdolności interpretacyjnych, żeby do końca przewidzieć to, co uzyskano w ramach pozyskanej wiedzy z różnych źródeł, prawda? No bo to są zarówno doniesienia agenturalne, jak i informacje pozyskiwane innymi metodami. Więc na ile pana zdaniem, pana profesora zdaniem, ta kwestia, którą poruszył profesor Paweł Skibiński, jest słuszna, to jedna rzecz. A druga rzecz, taka kwestia, która interesuje nas wszystkich z punktu widzenia wywiadowczego, właśnie odnośnie tych działań aktywnych. Jak one się kształtują tutaj, jaki obraz tych działań aktywnych widzimy przez pryzmat kapeli i co ta wiedza nam dokłada do tej ogólnej, można powiedzieć, wiedzy, którą pan profesor czy inni badacze zajmujący się wywiadem już wcześniej prezentowali w swoich publikacjach.
No tak, ja od razu muszę powiedzieć, że jestem trochę bardziej sceptyczny w ocenie jakby jakości tych produkcji. Ja jednak zwróciłbym uwagę na erudycyjne uwagi w przypisach pana doktora Grajewskiego, który pokazuje, że w wielu miejscach, że jednak w różnych szczegółach te informacje nie były precyzyjne, więc krótko mówiąc, a to też oznacza, że służby nie były w stanie tego wyłapać na takim poziomie no, wiedzy, tak? Prostej, że ktoś nie został kardynałem w 86, tylko w 83, tak? To znaczy, że ktoś nie śledził Annuario Pontificio, tak? Czyli krótko mówiąc nieładnie, ten akurat specjalista może tam nie przepracowywał się. I to niestety trochę tak, że mamy skłonność do spoglądania na te służby specjalne jako takie jakieś idealne instytucje. Tymczasem one oczywiście idealne nie były, a już na pewno idealne nie były w systemie komunistycznym, który tym się charakteryzuje, że nie zawsze promuje najlepszych, najzdolniejszych ludzi, kieruje się różnymi rzeczami, na przykład niemerytorycznymi w ocenie różnych informacji. Posługuje się pewnym właśnie schematem, pewną taką specyficzną poprawnością komunistyczną, tak? Że nie można pozytywnie napisać o jakimś księdzu, no bo po prostu nie można, tak? Trzeba jakoś inaczej, więc to trzeba umieć jeszcze czytać, tak? Że jest jeden, ktoś jest bardziej skrytykowany, a inny jest skrytykowany tak jakby łagodniejszymi słowy i być może to oznacza pochwałę, tak? Taką swoistą. Natomiast jakby już wchodząc bardziej w szczegóły, no to trzeba też przypomnieć, że jednak była tutaj bardzo duża różnica poglądów, jeżeli to się, że tak powiem, coś jakby dopiero się pokazuje przy takich właśnie masowych źródłach, o których tutaj rozmawiamy, tutaj właśnie o tej publikacji Capelli, o niewspominanym tu jeszcze chyba jakoś za bardzo dokumentacji Mitrofina, w której też jest sporo różnych rzeczy dotyczących kościoła, papieża i które też, że tak powiem, uzupełniają jakoś o jeszcze inne jakby aspekty tej, że tak powiem, oceny papieża. Na przykład jakby no coś, co mnie bardzo dziwiło, że tak powiem, dwie równoległe informacje, które wychodzą w Warszawie zaraz po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jedna, która jest taka bardziej wywiadowcza, która, że tak powiem, nie pozostawia żadnych złudzeń, jak to się skończy, a druga, która jest opracowana w Departamencie Czwartym, ona tutaj jakby, już nie wchodząc w szczegóły, krążyła po rosyjsku, więc czasami jest uważana za dokument wytworzony przez Moskwę, ale to jakby jest ewidentnie dzieło naszych, który, że tak powiem, oni widocznie na polecenie polityczne jakby całą sprawę łagodzą, że to może ten papież nie taki najgorszy, że tutaj bardziej był szkodliwy, to teraz wyjechał za granicę, to teraz będzie miał problemy, gdzie się kłócił z kurią, tamto, siamto, co już tam jakby no obraz tam jest jakby łagodzący, że to są różne gry też widoczne, różnice poglądu, to też da się znaleźć też takiego fana Jana Pawła II, który pisał w gruncie rzeczy pochwalne dzieła w wywiadzie PRL, już nie będę go tutaj promował, bo pozbawiliśmy go emerytury, ale tym niemniej, no uczciwie trzeba przyznać, że to wybitny Polak jest, że tak powiem, zapewne jego idee prowadzą do zjednoczenia Europy, no jakby trafił, no takich też można znaleźć, tak? No, jakby, no to oczywiście oni nie byli reprezentatywni, to jest szeregowy analityk, tak? A jego przełożeni, że tak powiem, niekoniecznie brali te rozważania pod uwagę, natomiast dzięki tego typu materiałom my zaglądamy nie tylko na ten poziom wyższy, który tam częściej jakby w ręce historykom trafiają tego typu materiały, ale też mamy dużo takich materiałów roboczych, sprzecznych ze sobą, które dopiero widzimy pewien las, że tak powiem, z tych wszystkich rzeczy, które się tworzy. No i to taki jest mniej więcej, że tak powiem, obraz, który się tutaj wyłania. Natomiast ja tutaj rzeczywiście, ja jestem takim wywiadosceptykiem, chociaż właśnie wywiad jest jakąś moją pasją badawczą, ale jednocześnie ja jednak dostrzegam w tym wszystkim, po pierwsze, że tutaj jest też dużo dezinformacji, dużo różnych bałamutnych historii, z których nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka zweryfikować, bo na przykład zostały one zaczerpnięte z prasy, to, że tak powiem, z twórczości tak zwanych watykanistów. One sprawiają wrażenie sensacyjnych, tylko tych watykanistów było kilkudziesięciu i żaden historyk, uczciwie rzecz biorąc, nie jest w stanie te wszystkie ich rozważania, które tam oni snuli, wysiadując w okolicy, w okolicznych, tak się wyrażam, knajpach w Rzymie, teraz przeanalizować we wszystkich organach prasy od lewa do prawa włoskiej, z których czerpały wszystkie wywiady i to przecież dziennikarze są według moich ustaleń głównym źródłem informacji, bynajmniej nie księża, chociaż oczywiście to jakby jest kwestia jakości tych informacji jeszcze raz, tak? Dziennikarze polscy, litewscy, bo przecież ta agencja ELTA tam, że tak powiem, komunistyczna, która funkcjonowała w systemie TASA, miała swoją siedzibę, że tak się wyrażę, w Rzymie i to jakby też z tego wynikało, że no, rzeczą oczywistą, że ten przedstawiciel ELTY to też był, że tak powiem, pracownik nie tylko jednej, że tak powiem, oficjalnej instytucji, tylko prawdopodobnie dwóch, już nie wchodząc w szczegóły jakieś wielkie. Także tutaj jakby, jeżeli patrzeć na tą całą kuchnię, to jakby tak to się potem odcedzi, jakby się już analizuje szczegółowo tą informację, to rzeczywiście w wielu miejscach informacje, po pierwsze jakby one były sensacyjne wtedy, a potem stały się oczywiste, więc nam się wydają oczywiste, ale może akurat nie były sensacyjne. Są to różne niuanse, to wymaga olbrzymia robota, żeby to weryfikować. To właściwie nie ma sensu, ponieważ już teraz mamy do dyspozycji masowe źródło. Tak? Masowym źródłem jest zarówno omawiana tutaj publikacja, jak i to, co możemy znaleźć w naszym archiwum, gdzie to są już naprawdę setki, tysięcy stron dokumentów dotyczących Kościoła w tej epoce, jeżeli chodzi o sam wywiad, nie w ogóle nie wspominając o rozpracowaniu Kościoła, mówiąc językiem służb w kraju. Także to jest jakby, że tak powiem, jak już powiedziałem, ja na to patrzę trochę bardziej sceptycznie, patrzę też dużo bardziej sceptycznie, bo na przykład znam oceny analityków wywiadu polskiego na temat tego, co przysyła do nich Moskwa. Znów można powiedzieć, że Moskwa nie ufa Warszawie, więc przesyła jakieś śmiecie, ale to są takie śmiecie, że zdaniem tych analityków są kompromitujące dla tych kolegów z KGB. No i bądź tutaj mądrym. Czy Moskwa specjalnie wysyła takie śmiecie do Warszawy, żeby, że tak powiem, nie pokazywać tego, jakie ma rzeczywiście informacje? Czy ten akurat analityk, któremu kazano napisać to pismo do Warszawy, akurat był niekompetentny, bo go nie wyposażono w jakieś informacje, które są jakby z wyższego poziomu? Ja na przykład uważam, że zazwyczaj się pomija ten aspekt tak zwanego wywiadu nielegalnego, a to zapewne była dużo ciekawsza, że tak powiem, i z drugiej strony to była działalność, która była siłą rzeczy podwójnie chroniona, jakby duże części informacji dotyczących funkcjonowania tego wywiadu nie wpuszczano, mówiąc nieładnie, w obieg takich nawet zwykłych informacji wywiadowczych. I to prawdopodobnie było zarówno w Warszawie, jak i w związku z tym, w jakimś sensie Moskwa dzieliła się być może informacjami pozyskiwanymi przez tak zwaną legalną rezydenturę w Rzymie, ale już niekoniecznie musiała się dzielić z tym, co jej najcenniejsze aktywa, czyli nielegalowie gdzieś tam uzyskiwali. Tutaj istnieje wielki znak pytania, ilu ich było, jakie oni mieli rzeczywiście dojścia w Watykanie, bo to często są operacje, które trwają całymi latami, tworzyć jakieś fikcyjne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić wygenerowanego, że tak się wyrażę, przez KGB księdza, bynajmniej nie z Litwy, tylko właśnie z jakiegoś Hondurasu, który jest takim skrajnym antykomunistą, ale znakomicie jednocześnie informuje o tym, co się dzieje wewnątrz Watykanu swoich rzeczywistych patronów w Moskwie. To jest jakby hipoteza o wysokim stopniu prawdopodobieństwa, natomiast to z tego, co my wiemy o funkcjonowaniu rezydentury w Rzymie, to ona działa podobnie jak też, tak się wyrażę, Polska. Tak? Mniej więcej połowa jej agentów to byli po prostu dziennikarze. Czyli ci sami watykaniści, zapewne dokładnie ci sami, jeszcze to jest, jeszcze wypada wspomnieć o tak zwanej linii partyjnej, że wielkim źródłem informacji o Watykanie i Kościele była, w ogóle tutaj nie wspomina, włoska partia komunistyczna, tak? Która po prostu była bratnią partią. Może wtedy eurokomunistyczną i trochę tam z Moskwą skłóconą, ale jak przyjeżdżał towarzysz z Polski, to wszystkie informacje, jakie towarzysze włoscy mieli, a mieli, tak, mieli różne kontakty, dużo, bo przecież jednak jest dużo łatwiej nawiązać, są różne powiązania rodzinne i tak dalej, już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, to jest bardzo ciekawy wątek i te informacje po linii partyjnej także biegły nie tylko po linii tej czysto wywiadowczej, czy politycznej, dyplomatycznej. No, nie powiedziałem nic o tych tak zwanych przedsięwzięciach aktywnych, ale to może w kolejnej odsłonie.
Dobrze, przechodząc dalej do kwestii, które nas dzisiaj tutaj interesują, to poprosiłbym doktora Grajewskiego właśnie może o krótkie przedstawienie tych działań aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dezinformacji i tego, na ile ta dezinformacja była skuteczna, na ile udawało się wpływać na swojego odbiorcę. I drugie takie pytanie, które będę chciał zadać wszystkim naszym dyskutantom, jakby zmierzając do finiszu tej dyskusji, to znaczy, jakie mamy jeszcze perspektywy badawcze przed sobą do opisania stosunku w ogóle Związku Sowieckiego do Jana Pawła II, czy Związku Sowieckiego do całego, do funkcjonowania Stolicy Apostolskiej po 1978 roku?
Więc ja myślę, że wydanie kapeli powinno być takim dobrym punktem do dalszych działań, punktem odniesienia do dalszych działań, powinien powstać międzynarodowy program środkowoeuropejski, który by pokazywał pokazywał znaczenie tego pontyfikatu dla przemian, które nastąpiły w 1989 roku. Jakoś z naszej ostatnich dyskusji, gdzie oglądamy postać Jana Pawła II z jakiejś takiej haniebnej lilipuciej perspektywy, kompletnie ucieka nam jakby to, że mieliśmy do czynienia z gigantem, który zmienił bieg historii. Kaplica pokazuje, że on, to jest jakby najbardziej fascynujące dla mnie z tych dokumentów, że one pokazują, że Jan Paweł II w 1978 roku, tuż po wyborze, zaczyna realizować swój plan, który ma w głowie. A to nie jest plan obalenia Związku Sowieckiego. To jest plan zbudowania przestrzeni wolności dla religii. To jest plan bardzo ekumeniczny. I co w tych dokumentach wynika? Że to musi być wolność dla wszystkich. Dlatego jeden z elementów jego działań jest dialog z Cerkwią Prawosławną. Dlatego kolejnym z jednym działaniem jest upominanie się o prawa człowieka, o wpisanie wolności religijnej do fundamentalnych praw człowieka, o które zabiega na różnych międzynarodowych konferencjach dyplomacja Stolicy Apostolskiej. To są wreszcie jego jawne przemówienia. To jest pierwsza pielgrzymka do Polski, która przecież jest nie tylko pielgrzymką do Polski. Papież tam wielokrotnie mówi do narodów ościennych, które zresztą przybywają na tą pielgrzymkę w większej lub mniejszej liczbie, o ile to było możliwe. Z tych dokumentów kaplicy wynika, że po prostu całe pogranicze ogląda tą pielgrzymkę. Proszę pamiętać, że zasięg polskiego radia i polskiej telewizji jest ogromny. W dokumentach, które dopiero opracowuję z Kijowa, no tam są bardzo szczegółowe wyliczenia, że jakby pokazujące zasięg polskich audycji oraz ich dramatycznie negatywny wpływ na świadomość sowieckich obywateli. Także to nie jest tak, że oni o tym nie wiedzieli. Oni o tym byli doskonale poinformowani i oni sobie zdawali sprawę, jakie tu zmiany się dokonują. I Jan Paweł II adresuje swoje przesłanie od samego początku do nich. To nie są jacyś Sowieci, prawda? On mówi do Litwinów, on mówi do Ukraińców, on mówi do Białorusinów, wykorzystuje w swojej polityce historycznej każdą rocznicę, a to rocznica urodzin świętego Kazimierza, prawda, a to Unia Brzeska, a to jeszcze coś tam, prawda, i on bez przerwy wraca do tych świętych i nagle buduje też świadomość narodową w tych wszystkich działaniach. I to jest bardzo konsekwentny plan, który on realizuje od samego początku, który powoduje, że w momencie sprzyjającym okoliczności, czyli reform Gorbaczowa, nagle wiele z tych jego planów i zamierzeń jest możliwych do zrealizowania. A przede wszystkim odzyskuje wolność Kościół grekokatolicki na Ukrainie, ponieważ to była największa wspólnota pozbawiona jakichkolwiek praw, ponieważ zdelegalizowana po prostu i działająca w katakumbach i w podziemiu. Więc te dokumenty per saldo są świadectwem wielkości, świętości i opatrznościowej roli, jaką odegrał Jan Paweł II, tak bym to powiedział, wbrew oczywiście intencjom ich wytwórców. Co do ich jakości, to bym się tu zgadzał z tym, co pan profesor Buchak mówił. Bywają błędy, bywają takie kompromitujące niedoróbki, ale bywają też bardzo cenne perełki wskazujące na dobre źródła. Jeśli chodzi, powiem o znowu jakby nawiązując do tych wątków źródeł sowieckich w Watykanie. Otóż w Kijowie znalazłem podręcznik metodyczny, który został wydany jeszcze przed pontyfikatem Jana Pawła II. To jest taki podręcznik wydany w 500 egzemplarzach. Watykan wobec Związku Sowieckiego. Niezwykle ciekawa analiza. A ciekawa również z tego względu, że bardzo często pokazuje kulisy wielu działań watykańskich i przypisy nie są, że tak powiem, z wiedzy ogólnej, tylko przypis jest konkretny dokument z wywiadu sowieckiego. Nie ma nazwy tego dokumentu, nie ma mowy, o czym szczegółowo jest ten dokument, ale jeżeli jest mowa o tym, że Jan XXIII udzielił uprawnień swojego legata Wyszyńskiemu w czasie konkretnej audiencji jest przytaczany dialog pomiędzy Wyszyńskim, prymasem Wyszyńskim, a Janem XXIII, to nie jest to wiedza sufitu, tylko jest przypis w odniesieniu do jakiegoś dokumentu zarządu, pierwszego zarządu głównego KGB z odniesieniem do Włoch. A więc chłopcy musieli mieć kogoś, kto był świadkiem tej bardzo, jak sądzę, prowadzonej w nielicznym gronie konwersacji między świętym obecnie Janem XXIII i wkrótce świętym prymasem Wyszyńskim. I tam był jakiś trzeci, nieświęty, jak sądzę, który był tym źródłem informacyjnym o przebiegu tej rozmowy. I takich kwiatuszków w tej publikacji jest znacznie więcej. A więc ten międzynarodowy program, który powinniśmy zrobić, włączając Czechów, Węgrów, NRD-owców, ale również Rosjan, bo myślę, że na przykład jeżeli chodzi o archiwa MSZ, to wiele tam można, dwa zespoły archiwalne, które są do spenetrowania, MSZ-u i archiwum Rady do Spraw Religii. Ono wołbuje, o którym tu wspomniałem, często powołuje się na bardzo ciekawe dokumenty z tych dwóch zasobów, więc trzeba pamiętać, że KGB nie było jedyną instytucją, których informacje miały wpływ na kształt decyzji sowieckiego państwa. A teraz przechodząc do zasadniczego pytania, czyli działania aktywne. Mamy dwa rodzaje działań aktywnych opisane w tych dokumentach. Pierwsze to są podsuwane, spreparowane przez KGB pewne oceny sytuacji, które poprzez ich agentów, domniemywać można, że są to wysocy hierarchowie Kościoła katolickiego na Litwie, były podrzucane jako suwerenne oceny do kręgów rzymskich. No i z tych opinii, które są potem przedstawiane, no to wynika, że one były przyjmowane zadowoleniem i tam wpływały na zmianę takiej czy innej oceny. Są również działania publiczne, na przykład właśnie to jest ten kanał litewskiej emigracji, jest opisana sytuacja, że aby postawić papieża pod presją litewskich żądań de facto komunistycznych, służba A z nieocenionym generałem Lwem Sockowem, który potem będzie, który jest jako emeryt, sporządzi tak zwaną Białą Księgę w 2010 roku, Władek Błuchał, kto recenzował, prawda?
No, tak. Nie wiedząc jeszcze z kim się, że tak się wyrażę, pojedynkuje, no ale już dzisiaj...
No właśnie, no w każdym bądź razie autor jest ten sam, tylko wtedy jest, tutaj jest generał Lew Sockow, a w kapeli to jest jeszcze skromny pułkownik, który równie pracowicie przygotowuje pewien artykuł, który ma się ukazać w znanym periodyku litewskiej emigracji właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i pomysł jest taki, że gdyby te wszystkie tezy ukazały się w jakimś tam litewskim dzienniku komunistycznym, no to nikt by na to nie zwrócił uwagi, bo wszyscy mówili, a no to jest komunistyczna propaganda. A jeżeli te same treści pojawią się w zupełnie innym kontekście, ponieważ będzie to wiarygodne czasopismo litewskiej emigracji, no to wtedy, prawda, zasięg oddziaływania i możliwości mieszania ludziom w głowach są większe. Więc zarówno jest ten etap działań dezinformacyjnych w skali, bym powiedział, takiej szerokiej, publicznej, jak i na poziomie eksperckim, którego nie wiemy, ponieważ z informacji wynika, znaczy nie znamy ich literalnego kształtu, bo z informacji wynika tylko, że tenże agent przekazał ważnym dostojnikom watykańskim nasze oceny jako swoje, no i one zostały z uwagą przeczytane i będą brane pod uwagę przy podejmowaniu dalszych działań przez Stolicę Apostolską. To jest też jest jeszcze jedna trudność, o której muszę powiedzieć w związku z kaplicą. Otóż tam w tych dokumentach nie ma nazwisk agentury, są tylko pseudonimy litewskiej. No i to też był ważny powód do jakby wyjaśnienia. One są zaczernione w tych dokumentach, no ale w myśl litewskiego prawa ta agentura, która przyznała się oficjalnie, ale przyznała się, jak sądzę, temu urzędowi, który posiada te dokumenty, no jest w jakimś sensie chroniona. W każdym bądź razie na moją prośbę prezes Szarek, którego zresztą oddanie dla publikacji kaplicy było bardzo duże i jego dobrym tutaj fluidom ta publikacja, której wcale niełatwo było przejść przez te wszystkie szczeble, w końcu znalazła swój finał. Właśnie prezes Szarek napisał do swego litewskiego odpowiednika z prostym pytaniem, dlaczego te nazwiska są zaczernione. No i odpowiedź była taka, no, że powołanie się na litewskie prawo, które chroni tożsamość agentury, która się przyznała, więc jakby Litwini wiedzą, o kogo to chodzi, my nie. Więc dobrze byłoby, aby również na Litwie była pewna dyskusja wokół tej książki, jak sądzę, dyskusja niewygodna, bo my na to patrzymy jako na igrzyska, które odbywają się jednak w kraju sąsiednim, bo tak polskich wątków agenturalnych tam praktycznie nie ma. Natomiast Litwini, jak wezmą kaplicę, no to będą musieli sobie zadać bardzo poważne pytania, zarówno co do jakości swojej hierarchii duchownej w latach 80. Kościoła katolickiego na Litwie, jak i jakości części emigracji, o której, jak sądzę, mają do tej pory dobre zdanie. Więc no, z tego punktu widzenia rozumiem, że litewska dyskusja nad kaplicą może być trudniejsza. Ale działania aktywne zarysowane w kaplicy myślę, że są dość ciekawe, inspirujące. No i po prostu, no i co najważniejsze, że są opisane. Od samego początku wiemy, jak to działa, prawda, że gdzieś powstaje jakaś koncepcja prowadzenia tych działań, potem jaka jest jej realizacja i jaka jest ocena. Więc jakby do tej pory nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju dokumentami, więc zwracam uwagę jeszcze raz na to, że te dokumenty również mogą być interesująco odczytane jako instruktaż do technik operacyjnych sowieckich służb specjalnych, które, jak sądzę, w jakiejś mierze się nie zmieniły.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tą ciekawą odpowiedź. Myślę, że przekażę prezesowi Szarkowi, że warto by zrobić dyskusję w Wilnie z naszymi litewskimi odpowiednikami. No zobaczymy, jak to pan prezes przyjmie. Pana profesora Skibińskiego chciałbym właśnie dopytać o te perspektywy i tego, jak daleko jesteśmy od tego, żeby opisać stosunek Związku Sowieckiego do Jana Pawła II, no i też w drugą stronę stosunek Jana Pawła II do Związku Sowieckiego, bo tu chyba jednak jest trochę łatwiej, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy.
I tak, i nie. To znaczy zależy, co my chcemy opisywać. To znaczy to, co pan doktor Grajewski przed chwilą powiedział, uświadomiło mi, że rzeczywiście Rada do Spraw Religii, Rada do Spraw Cerkwi wreszcie powinny być przedmiotem znacznie poważniejszych badań, także naszych, nie tylko rosyjskich, a i tam nie jest to specjalnie chyba popularny kierunek badawczy. A to są źródła, no powiedziałbym, porównywalne z naszym Urzędem do Spraw Wyznań, tylko o ileś tam pięter bardziej istotniejsze, jeśli chodzi o oddziaływanie na rzeczywistość. Natomiast i to jest jakby jedna z tych perspektyw badawczych, które wykraczają poza badanie wywiadu oczywiście. Natomiast ja myślę, że perspektywą badawczą, która jest zupełnie dostępna i od wielu lat dostępna, a nigdy nie zrealizowana, to jest kwestia po prostu systematycznego opisu pontyfikatu. Dlatego, że ja mam absolutne przekonanie, że to kuleje, to znaczy mamy wizję amerykańską Weigla, mamy włoską wizję Ricardiego i nie mamy profesjonalnej wizji całości pontyfikatu, a nawet jego pierwszej części, bo skupmy się na tym, do roku 90. No, czy 91, moim zdaniem nie mamy solidnej polskiej wizji pontyfikatu, takiej powiedziałbym problemowej, tak? Nie opisowej, nie anegdotycznej, nie sentymentalnej, tylko problemowej. Niestety im bardziej przyglądam się pontyfikatowi Jana Pawła II, tym jestem bardziej przekonany, że mniej o nim wiemy, to znaczy jednym z aspektów, z którym dlaczego tak jest, bo to nie jest wina badaczy jakby wprost, tylko to jest kwestia pewnego zjawiska, do którego polscy historycy nie są nieprzyzwyczajeni. To znaczy my mamy rzeczywiście, tak jak powiedział pan doktor Grajewski, do czynienia ze zjawiskiem globalnym. To znaczy, żeby zorientować się, jak wygląda pontyfikat Jana Pawła II, także dobrze docenić ten kontekst polski, to niestety trzeba by było wiedzieć o różnych problemach i zagadnieniach Kościoła w różnych kontekstach znacznie więcej niż przeciętny historyk wie na ten temat, a nawet specjaliści często nie kojarzą po prostu pewnych kontekstów. Jeżeli patrzymy, jeżeli tutaj w naszej dyskusji wyszło, że istotnym kontekstem polityki relacji sowiecko-watykańskich jest Ameryka Łacińska, to ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie znam żadnego historyka, nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie również, który jest w stanie ogarnąć cały kontekst Ameryki Łacińskiej za pontyfikatu Jana Pawła II i napisać coś sensownego na ten temat. I teraz, proszę Państwa, jesteśmy w trudnej sytuacji, to znaczy, bo żeby dobrze opisać ten pontyfikat, pan doktor Grajewski mówi o stworzeniu zespołu badawczego Europy Środkowo-Wschodniej. Ja nie chcę być adwokatem diabła, ale mówiąc zupełnie szczerze, to wydaje mi się, że powinien być również w to zaangażowany przynajmniej jeden znawca historii Włoch lat 80., jeden człowiek od Ameryki Łacińskiej, prawdopodobnie ktoś od Afryki, być może ktoś od Azji i ewidentnie człowiek, który zajmuje się polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Jeżeli byśmy stworzyli taki zespół, to być może byśmy mieli szansę stworzyć ogólną wizję pontyfikatu w miarę kompetentną. Kłopot leży w tym, że moim zdaniem taki zespół nie powstanie. I musimy się mierzyć z bardziej fragmentarycznymi ujęciami. Ale co innego, ale to nie zmienia faktu, że trzeba by było tym się zajmować. Ja mogę Państwu powiedzieć tak, jak zobaczę uporządkowaną refleksję na temat zawartości L'Osservatore Romano z pierwszej dekady pontyfikatu Jana Pawła II, to wtedy uwierzę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja takiego opracowania nie znam, ale L'Osservatore Romano jest powszechnie dostępne. To znaczy ono wystarczy sięgnąć po nie, w większości bibliotek kościelnych jest komplet. I teraz, jeżeli Państwo, absolutnie jestem zdania, że takie publikacje jak Capella to jest krok milowy w stronę poznania najnowszej historii Kościoła. Natomiast mówiąc zupełnie szczerze, obok tego powinny być czynione kroki na innym polu, to znaczy na takim polu, jak powiedział pan doktor Grajewski, to znaczy tam, gdzie archiwa są już otwarte, to rzeczywiście trzeba by było je dokonać ich ewaluacji i jakoś je wykorzystywać, ale także w źródłach powszechnie, jak mówię, powszechnie dostępnych. Serdecznie zapraszam do uważnej lektury L'Osservatore Romano, jak mówię. Serdecznie zapraszam do uważnej lektury dokumentów Stolicy Apostolskiej. Dlatego, że proste konteksty, na przykład jest kontekst, znaczy inaczej, jeżeli mówimy o stosunku Jana Pawła II do komunizmu, to pamiętajmy, że to nie jest tylko kontekst sowiecki, ale to jest także kontekst chiński, to jest także kontekst afrykański. I teraz o afrykańskim kontekście relacji między Stolicą Apostolską a reżimami komunistycznymi w Afryce nie znam żadnego nawet fragmentarycznego artykułu. Jeżeli chodzi o sprawy chińskie, znam ich trzy. One się opierają w znacznej mierze na uważnej lekturze dokumentów watykańskich oficjalnych. Ale przeciętny historyk zajmujący się blokiem sowieckim albo polskimi kontekstami w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia. I powiem Państwu tak, że musimy sobie, znaczy i pewnie nie musi mieć, tak, ale musimy wypracować pewną gradację materiałów, to znaczy mówiąc wprost, dokonać pewnych starannie wybranych perspektyw cząstkowych po to, żeby spróbować jeszcze raz rzucić okiem na całość. W tej chwili prace Andrzeja Grajewskiego dają nam dwie bardzo ważne